Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w sprawie słów Grzegorza Brauna dotyczących ludobójstwa w ogłodzie zagłady Auschwitz. Misja Akcją 4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim dobiegła końca. Dziś planowany jest powrót astronautów na Ziemię. Później w faktach odwiedziny na śląskiej plaży. Wczoraj było tam upalnie, jednak nie wszyscy przyszli się opalać. Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w sprawie kłamstwa oświęcimskiego, którego miał się dopuścić Grzegorz Braun. To po medialnej wypowiedzi europosła, w której podważał zbrodnie popełnione w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Co jest podstawą wszczęcia tego śledztwa, to sprawdzał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
Pion śledczy IPN podjął decyzję po analizie zawiadomień, które dotarły do Instytutu. Mowa o 4 wnioskach o ściganie posła Brauna, między innymi od osób prywatnych, mówił mi prokurator Robert Janicki.
Prywatnych, jak też od, między innymi od Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale także z fundacji i pani poseł Maria Żukowska także złożyła zawiadomienie.
Śledztwo powierzono oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.
Głównym argumentem za przekazaniem tej sprawy do Krakowa był fakt, że Komisja Krakowska prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych w niemieckim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady.
Za kłamstwo oświęcimskie grożą 3 lata więzienia.
Fala upałów w Turcji daje się we znaki tamtejszym rolnikom. Przez wysokie temperatury zmuszeni są oni do zbierania plonów tylko nocą. W kilku prowincjach na zachodzie kraju, gdzie temperatury w ciągu dnia sięgają 40 stopni, prace zaczynają się po zachodzie słońca. Rolnicy podkreślają, że nocą jest bezpieczniej i wydajniej, a ryzyko pożaru jest mniejsze. Wysokie temperatury, silny wiatr i brak opadów na południu Turcji spowodowały w ostatnich tygodniach setki pożarów, w których zginęły 3 osoby, tysiące zostały ewakuowane, a setki domów zniszczone.
Kosmiczne fakty w RMF FM.
Dziś około 11.30 planowane jest wodowanie kapsuły Dragon z 4 astronautów, w tym Polakiem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. W poniedziałek wczesnym popołudniem kapsuła odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i teraz wraca na Ziemię.
All hooks now open and off.
Wszystkie zaczepy rozłączone. Odłączenie Dragona potwierdzone. Kapsułę wyłowi z oceanu statek należący, podobnie jak Dragon, do firmy SpaceX. Z jego pokładu helikopter przetransportuje członków do Houston, a stamtąd samolot zabierze Uznańskiego-Wiśniewskiego do Europy. Te wydarzenia będziemy śledzić dla Was w faktach RMF FM. I wracamy teraz na Ziemię, dokładnie do Polski. Za 2,5 roku z urzędów w całej Polsce znikną drukarki, papierowe archiwa i grube tomy akt. Wszystkie dokumenty trafią do chmury. Cyfryzacja urzędów już teraz staje się faktem. Wkracza do ministerstw, ale także do szpitali, przedszkoli czy bibliotek. Cyfrowy obieg dokumentów przyspieszy załatwianie spraw, przekonuje w rozmowie z naszym reporterem Michałem Radkowskim dyrektor naukowej i akademickiej sieci komputerowej Radosław Nielek.
Wszyscy wiemy, kto kiedy otworzył jaki dokument, kiedy go przekazał dalej, czy go przeczytał. Możemy monitorować, ile zajmuje realizacja danej sprawy. Możemy dołączać kolejne sprawy. No nie ma takich sytuacji, że coś zginęło, że teczka przechodząc z biurka na biurko gdzieś tam się zawieruszyła. Jeśli jedna z osób w procesie decyzyjnym jest na urlopie albo jest na zwolnieniu lekarskim, no to jest zastępstwo. Inna osoba może automatycznie wejść w obsługę jej spraw i w związku z tym obywatele nie muszą czekać na to, aż ktoś gdzieś znajdzie tą teczkę na biurku.
Czy te dane są bezpiecznie przechowywane?
Tak, są bezpiecznie przechowywane, odpowiada za całą chmurę i za przechowywanie ich Centralny Ośrodek Informatyki, czyli ta sama instytucja, która odpowiada za przechowywanie, czy za rejestry państwowe na przykład, więc to jest najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Do tej pory już co trzeci urząd przeszedł tę cyfrową rewolucję. Lato wróciło w pełnym wydaniu. W województwie śląskim w poniedziałek było słonecznie i ciepło, ale jak się okazuje, nie wszyscy, którzy przyszli wczoraj na plażę, żeby się opalać.
Robię trening akurat pod triatlon. Razem z kumplem właśnie pod tej 1/4.
Czyli rozumiem, że to raczej takie sportowe wejście do
tak,
wody.
Tak, właśnie. Bardzo się chcę rozwijać i typowo właśnie sportowo. Piękna pogoda, piękne warunki i tym bardziej, że to nasze miasto, więc...
To trzeba by się opalać, a pan widzę w specjalnej piance.
Tak, bo akurat teraz mamy zawody, więc trzeba troszkę się do pianki przyzwyczaić, a na opalanie przyjdzie jeszcze czas, także...
Jaki dystans będziecie przepływać?
Płyniemy akurat 40 minut, więc myślę, że z 1500 metrów jakoś wyjdzie.
Z panem Maciejem nad zalewem Pogoria rozmawiał Marcin Buczek. Ponad połowa Polaków popiera decyzję rządu o czasowym przywróceniu kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM. A tak w porannej rozmowie w RMF FM komentował je Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji.
No to znaczy, że Konfederacja się nie myliła, bo my o to już apelowaliśmy kilka miesięcy temu, jak nie kilkanaście. Zwracaliśmy uwagę na te wszystkie zagrożenia związane z emigracją. Wiemy teraz, że to nie tylko kwestia już migrantów, ale również kwestie mafii, które nam z Gruzji napływają do Polski. Cieszę się, że rząd poszedł po rozum do głowy. Pytanie, na ile skutecznie i w jakiej formule będą te wszystkie kontrole realizowane.
Ale pana zdaniem, panie pośle, skutecznie czy nieskutecznie rząd z tym walczy?
Rząd obecny nie ma pomysłu na to, w jaki sposób walczyć z migracją i wszystkie ruchy w mojej ocenie są, a niemal wszystkie ruchy są pozorowanymi ruchami, więc wprowadzania z jednej strony
ale
kontroli, ale z drugiej strony uniemożliwienie Polakom bycia tam i nagrywania i robienia zdjęć. Oczywiście były też przypadki nadużyć w tej kwestii, to mam tego pełną świadomość. Natomiast robienie czegoś bez kontroli społeczeństwa zawsze rodzi więcej pytań niż odpowiedzi.
Żebyśmy się dobrze zrobili, też kontrola społeczeństwa. To znaczy, pana zdaniem, jak policja interweniuje, to powinny stać obok ruch obrony obywatela i nagrywać, co policja robi?
Czym innym jest możliwość ochrony polskich granic. W tym momencie mówimy o granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckie, a czym innym jest możliwość, aby Polacy się przypatrywali temu, w jaki sposób służby realizują swoje codzienne obowiązki. Ja tutaj absolutnie widzę ogromne zaangażowanie Straży Granicznej, natomiast czym innym jest Straż Graniczna, czym innym są decyzje polityczne, które są podejmowane w Warszawie,
czyli
które mają potem realny
wpływ. Czyli jak te kontrole powinny wyglądać? Co powinni móc zrobić członkowie Ruchu Obrony Granic na granicy, pana zdaniem?
Czy tak samo myślę, że wszyscy Polacy mają prawo do tego, żeby być na granicy i żeby móc w przypadku potencjalnych nieprawidłowości rejestrować za pomocą wideo, za pomocą zdjęć to, co się dzieje na granicy. W przypadku, jeżeli opinia publiczna słyszy, że są te kontrole, a osoby, które tam były, donoszą, że przejeżdżają wciąż busy w niezliczonej ilości i tak naprawdę często Straż Graniczna zamiast je kontrolować po prostu przypatruje się tym busom, no to budzi to oczywiście
czyli nagrywanie
pytanie
i obserwowanie. A kontrola? Mogą kontrolować członkowie Ruchu Obrony Granic?
Oczywiście, że od tego są służby, od tego jest policja, od tego jest Straż Graniczna, od tego są również niemieckie służby, które działają po stronie niemieckiej i od tego są wyznaczone osoby. Natomiast mówię tutaj o takiej kontroli, powiedziałbym, obywatelskiej, czyli o możliwości patrzenia na to, w jaki sposób państwo polskie radzi sobie z nielegalnymi
ale
migrantami.
Ale rząd mówi, to przeszkadza w pracy Straży Granicznej.
Rząd wiele rzeczy mówi. Myślę, że osobiście wykazywałem jako poseł, ale również zanim zostałem posłem, liczne manipulacje również przez MSWiA i to, czego nie wiemy, i liczby, które często są podawane, które nie wynikają z niczego, czy fakty, które nie wynikają z niczego. Więc myślę, że należy mieć bardzo ograniczone zaufanie do tego, co mówi obecny rząd.
Czy Robert Bąkiewicz powinien przeprosić za określenie Straży Granicznej Uberem dla nielegalnych migrantów?
Nikt nie ma prawa oczywiście nikogo obrażać. Natomiast w sytuacji, jeżeli dochodzą do nas informacje i jest to potwierdzone i posłowie to potwierdzając, będąc na granicy polsko-niemieckiej, że funkcjonariusze Straży Granicznej potencjalnie mogli rzeczywiście służyć jako transport dla nielegalnych migrantów i wykraczało to poza standardowy zakres ich pracy, to uważam, że w tym przypadku oczywiście ostre, aczkolwiek noszące cechy prawdziwości stwierdzenie.
Tylko, że w tym przypadku akurat to stwierdzenie było nieprawdziwe, ale ten wpis został umieszczony nad filmikiem pokazującym moment rozmowy polskich strażników granicznych z niemieckimi służbami i przekazywania migrantów. Tylko, że Straż Graniczna wyjaśnia, to był moment, w którym Polacy przekazywali migrantów Niemcom, to znaczy to myśmy dokonywali tego aktu. I dlatego pytam, i sam Robert Bąkiewicz ten filmik usunął. Więc pytam się, czy powinien przeprosić za to, jak go podpisał.
Ten kontekst oczywiście jest ważny, bo ja już od samego początku, jak tylko złożyłem ślubowanie poselskie, zachęcałem wszystkich posłów do tego, również aktywistów, aby dwa razy analizowali to, czy coś jest fejkiem, czy coś jest prawdą. Uważam, że politycy nie powinni bać się słowa przepraszam, jeżeli ktoś rzeczywiście umieścił coś, co jest nieprawdziwe. to jeżeli samo usunięcie danego materiału nie jest wystarczające, to nikomu korona z głowy nie spadnie, jeżeli powie przepraszam.
To teraz przejdziemy do Grzegorza Brauna. Komu służy Grzegorz Braun? Pana zdaniem, panie pośle.
No Grzegorz Braun służy sobie i służy swojej partii i swoim wyborcom.
Jarosław Kaczyński powiedział wypowiedzi Grzegorza Brauna w tej sprawie, tylko potwierdzają, że działa on z obcej inspiracji na szkodę, bardzo poważną szkodę naszego kraju. Pan się zgadza z taką tezą?
To, co mnie przeraża w polskiej polityce, to to, że politycy zarzucają innym politykom działanie na rzecz czy Rosji, czy Niemiec. Ja sam podchodzę do tego bardzo sceptycznie. Uważam, że tego typu narracja jest narracją dzielącą, a nie łączącą. Mam dosyć tych wszystkich obraźliwych epitetów. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek dowody na czymkolwiek działalność na rzecz innego państwa, powinien taką sprawę zgłosić na prokuraturę.
No to w takim razie rozumiem, że też negatywnie, panie pośle, ocenia pan kazanie biskupa Meringa, który mówił, rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców.
Uważam, że Kościół powinien skupić się na tym, na czym zna się najlepiej, czyli na modlitwie i na nawracaniu i mieszanie polityki i religii. Księży również w politykę to jest rzecz, której bym najmniej oczekiwał od Kościoła.
Ale wróćmy jeszcze do Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun powinien zostać skazany?
O tym nie będziemy decydować na pewno, panie redaktorze,
ani
w tym
ja,
studiu.
Ani pan, zgadzam się.
O tym
się.
Również nie będą decydować politycy. Od tego jest prokuratura. Jeżeli prokuratura jest w stanie i sąd w sądzie jest prokuratura w stanie udowodnić, że ktoś popełnił błąd, że ktoś złamał prawo, to każdy Polak jest równy, niezależnie od tego, czy ma jakikolwiek immunitet, czy nie.
Artykuł 55 ustawy o IPN pan oczywiście zna, panie pośle.
Czytałem artykuł dzisiaj, ponieważ myślę, że media się rozpisują na ten temat.
No, wszyscy się rozpisują. Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w artykule pierwszym, chodzi o zbrodnie komunistyczne i nazistowskie, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Pana zdaniem, Grzegorz Braun mógł złamać to prawo?
O tym będzie decydować sąd.
Ale ja się pytam, czy pana zdaniem to, co powiedział Grzegorz Braun, jest złamaniem prawa?
Ja oczywiście się odcinam od słów tego typu Grzegorza Brauna. Uważam, że jakakolwiek obecnie polemika czy retoryka, która tak bardzo dzieli społeczeństwo i tak budzi tak wielkie negatywne emocje po jednej i po drugiej stronie tego sporu, bo to jest spór między tym, co uważa pan Grzegorz Braun i europoseł za słuszne, a tymi, którzy uważają, że to jest zaprzeczanie faktom. Jeżeli będziemy to definiować w kwestii sporu i spór może nieść również cechy łamania prawa, to od tego jest sąd, żeby ukarać taką osobę.
Ale żebyśmy się dowiedzieli, pan mówi o sporze, a ja się pytam, czy Grzegorz Braun, pana zdaniem, zanegował fakt istnienia komór gazowych w Auschwitz?
Ze zdania, które wypowiedział dla Radia Wnet, tak to wynika.
No to jeśli to zrobił, to nie jest spór. To jest na przykład odrzucenie raportu rotmistrza Pileckiego.
Tak, rotmistrz Pilecki to rzeczywiście osoba, którą już przetaczałem wielokrotnie. To jest osoba, która, przypomnijmy Polakom, zgłosiła się niejako do obozu w Auschwitz. Zresztą został on stracony na Mokotowie po II wojnie światowej. Myślę, że Grzegorz doskonale wie, w jaką grę gra i Grzegorz słynie w ostatnich latach ze swoich śmiałych, często bardzo kontrowersyjnych.
Ale czy pana zdaniem rację w tym... Ja się nie zgadzam z tym, że to jest spór. Jest kłamstwo i jest prawda w tej sprawie. Mhm. To jest logika dwuwartościowa 0 i 1. Jeśli rotmistrz Pilecki ma rację, to znaczy, że Grzegorz Braun świadomie kłamie.
Jeżeli pan redaktor próbuje usłyszeć ode mnie zdanie, czy osoba, która mówi i zaprzecza zbrodniom w Auschwitz i tym, że były tam komory, tam ginęli ludzie, to taka osoba tak zgodnie z prawem łamie prawo.
Mówi prawdę czy kłamie?
No w mojej ocenie ciężko mi tutaj powiedzieć coś innego, niż wydaje się, że mocno myja się z prawdą.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Grzegorza Płaczka z Konfederacji. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 4.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.